Kijów nie mógł korzystać z systemu rakietowego HIMARS. To efekt przerwania ze strony USA wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy. W faktach także przepisy, które pozwolą wydłużyć trwający urlop macierzyński rodzicom wcześniaków. Coraz bliżej do wiosny. Sprawdzaliśmy, jakie macie plany. Bo dziś, w ciągu dnia, gdzieniegdzie na termometrach będzie nawet 20 stopni. Kijów nie mógł korzystać z systemu HIMARS z powodu przerwania ze strony USA wsparcia wywiadowczego dla Ukrainy, podały m.in. Washington Post i Wall Street Journal. Według tych doniesień Ameryka przestała przesyłać dane potrzebne do namierzenia celów rakiet jeszcze przed kłótnią prezydentów USA i Ukrainy w Białym Domu. Ukraina ma niewielkie zasoby rakiet ATACMS, lecz samo wyłączenie możliwości rażenia tymi pociskami pozwoli Rosji na przesunięcie swojego zaplecza i broni bliżej frontu, co ułatwi Rosjanom logistykę i ataki. Pozostajemy za granicą. Prezydent Andrzej Duda złoży dziś roboczą wizytę w Brukseli. W kwaterze głównej NATO spotka się z sekretarzem generalnym Sojuszu Markiem Rutte. Także na dzisiaj w Brukseli zwołano pilny szczyt Unii Europejskiej poświęcony obronności i wsparciu Ukrainy. Polskę będzie reprezentował premier Donald Tusk.
Bieżące fakty w RMF FM.
Niespełna 2 tygodnie zostały do wejścia w życie nowych przepisów, które pozwolą wydłużyć trwający urlop macierzyński rodzicom wcześniaków. Ustawa w tej sprawie, o której wielokrotnie informowaliśmy w faktach, zacznie obowiązywać 19 marca. Wyobraźmy sobie, że dziecko urodziło się jako wcześniak w styczniu i jutro ma być wypisane ze szpitala. 19 marca urlop macierzyński będzie trwał. Czy w takiej sytuacji mama albo tata będą mogli ten urlop wydłużyć?
Zdecydowanie tak. Kluczowe jest to, żeby rodzice w szpitalu poprosili o zaświadczenie, bo właśnie to zaświadczenie za 2 tygodnie będzie niezbędne, by wydłużyć urlop. Tak to tłumaczy Elżbieta Brzozowska z Fundacji Koalicja dla Wcześniaka.
Wychodząc ze szpitala trzeba wziąć od lekarza zaświadczenie, kiedy dziecko przyszło na świat, z jaką masą urodzeniową i jak długo przebywało w szpitalu, bo od tego będzie zależało, ile mama będzie mogła odebrać urlopu.
Zgodnie z nowymi przepisami urlop macierzyński będzie można wydłużyć o dokładnie tyle tygodni, ile dziecko musiało spędzić po przyjściu na świat w szpitalu. Do tego zaświadczenia za 2 tygodnie trzeba będzie dołączyć jeszcze oświadczenie, czy z dłuższego urlopu skorzysta mama czy tata wcześniaka.
Fakty w tej sprawie ustalał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Szczegóły i wzór wspomnianego zaświadczenia mamy na rmf24.pl. Rząd przygotowuje złagodzenie prawa dla deweloperów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii pracuje nad ustawą, która zmniejszy minimalną liczbę miejsc parkingowych w nowo budowanych blokach. Tym tematem zajmował się reporter RMF FM Michał Krasoń, który sprawdzał, jak dokładnie mogą zmienić się przepisy.
Teraz przy każdym nowo budowanym bloku musi powstać przynajmniej 1,5 miejsca parkingowego na jedno mieszkanie. Zgodnie z nowym pomysłem ministerstwa miałoby to być tylko jedno miejsce na lokal. A oto, czy to dobre rozwiązanie? Zapytałem na ulicach Warszawy.
Może to jest dobry pomysł, no bo za dużo samochodów. Ja słyszałem, że na przykład w Warszawie jest więcej aut niż w Berlinie. Może rozwijać komunikację publiczną, że może w ten sposób robić.
Gospodarstwo domowe zazwyczaj ma przynajmniej 2 samochody. Deweloperzy powinni konkurować ofertami i te z 2 miejscami samochodowymi powinny być bardziej atrakcyjne.
Żeby przepis wszedł w życie, musi go zatwierdzić Sejm. Jednak obecnie nie wiadomo kiedy i czy w ogóle się tym zajmie. W październiku ubiegłego roku rząd próbował wprowadzić podobną zmianę w specustawie powodziowej. Jednak po fali krytyki przepis został wycofany.
20 marca o 10.01 zacznie się astronomiczna wiosna. Dzień później będzie wiosna kalendarzowa, ale ta meteorologiczna trwa już od 1 marca. Jak przekonała się nasza krakowska reporterka Agata Gus, już bardzo tęsknimy za tą porą roku.
Cieszę się bardzo, czekałam całą zimę i każdego dnia patrzę, czy jest słońce, czy nie ma słońca.
Teraz jest i to cieszy?
Bardzo.
Od razu tak jest, że człowiek się uśmiecha, lepszy nastrój, chce się żyć bardziej?
Na pewno zdecydowanie tak, zdecydowanie bardziej chce się poprawić. Pracy jeszcze wyjść na pole, pobiegać, pochodzić, gdzieś się przejść.
Co pani będzie jeszcze robić wiosną? Już pani snuje plany?
Ogród. Ogród przede wszystkim. Już pierwsze zakupy, roślinki czekają, żeby tylko pogoda odpaliła i sadzimy.
Odpali, bo dziś w ciągu dnia na południu Polski na termometrach nawet 20 stopni. O wystąpieniu w kongresie Donalda Trumpa Tomasz Terlikowski rozmawiał ze swoim gościem, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, Agnieszką Dziemianowicz-Bąk.
Oglądała pani orędzie Trumpa?
Śledziłam już po przebudzeniu.
I uspokojona się pani poczuła? Panie redaktorze, tak, czytałam te doniesienia, informacje z orędzia z umiarkowanym spokojem. Pewnie także dlatego, że głosy ekspertów, specjalistów przed tym orędziem no, napawały czasami daleko idącym pesymizmem.
To co panią uspokoiło? Bo ja tak szczerze mówiąc czytam i tych wielu wezwań do spokoju nie widzę.
Oczywiście. Nie, ja nie chcę bagatelizować tej trudnej sytuacji, w której nie, bez wątpienia się znajdujemy. Natomiast no, nie ziściły się te najczarniejsze scenariusze, które niektórzy kreślili o tym, że obudzimy się dzisiaj w zupełnie innym ładzie globalnym. Tak się nie stało.
Nie, obudziliśmy się w świecie, w którym prezydent Stanów Zjednoczonych w orędziu mówi, Grenlandia będzie nasza, czyli mówi, że jego koalicjant, sojusznik z NATO zostanie pozbawiony części swojego państwa, w którym słyszymy, że mówi, Ukraina jest gotowa, żeby przerwać tą straszliwą rzeź rosyjskich i ukraińskich żołnierzy. To trochę tak, jakbyśmy ubolewali nad Niemcami, żołnierzami Wehrmachtu, że tak nieszczęśliwie ginęli w Polsce w 1939 roku. I nie usłyszeliśmy bynajmniej, że umowa zostanie podpisana, tylko że Ukraina jest gotowa na podpisanie umowy, ale nie usłyszeliśmy wycofania się ze wstrzymania finansowania broni dla Ukrainy. Więc znowuż tak w takim lepszym świecie się nie obudziliśmy.
Absolutnie nie twierdzę, że obudziliśmy się w lepszym świecie. Żyjemy w takich czasach, jeżeli chodzi o politykę globalną, że kiedy nie budzimy się w świecie gorszym, to jest to powód do umiarkowanego, ale jednak spokoju. I ja o ten spokój apeluję, staram się go też utrzymywać, dlatego, że niezależnie od tego, w jak trudnych czasach się znaleźliśmy, jak napięte mogą być rozmaite relacje, ten spokój jest potrzebny, żeby myśleć nie emocjami, tylko rozumem.
Tylko spokój może nas uratować.
Ale tak jest, panie redaktorze. Tak jest, że w trudnych czasach racjonalna, chłodna analiza, umiejętność myślenia strategicznego, liczenie na siebie, a nie tylko oglądanie się na to, co dzieje się, czy to za granicą, czy za oceanem, to są ważne wartości.
Jak pani słucham, to mam takie wrażenie, jakbym słyszał takiego buddyjskiego mistrza, który mówi, wyzbądźcie się wszelkiej nadziei, wtedy będziecie naprawdę zadowoleni, bo jak się obudzicie, to zawsze się okaże, że jest trochę lepiej niż mogłoby być.
Panie redaktorze, ja nigdy nie apelowałabym o to, żeby się wyzbywać nadziei. Nadzieja jest bardzo ważnym motorem postępu.
Choć w polskich przysłowiach nie występuje w takim pozytywnym znaczeniu.
Umiera ostatnia, więc
ale jest też matką,
myślę, że dodaje,
mało roztropnych.
Że dodaje tej energii do działania. No ale niezależnie od tego, jak oceniamy nadzieję jako emocje, to mówiąc już zupełnie poważnie, oczywiście jesteśmy w sytuacji pewnego przesilenia, w sytuacji nowej rzeczywistości, jeżeli chodzi o te stosunki, relacje globalne, ale także to, co dzieje się tuż obok, tak, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. I trzeba z tego wyciągać wnioski, ale podstawowe wnioski powinny być dla nas, jako dla Polski, dla nas, jako dla Europy, właśnie skoncentrowane na sobie.
To koncentrujemy się na sobie. Co Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zamierza robić w ramach tego nowego programu, który wczoraj zapowiedział premier Donald Tusk, to znaczy wszystkie ręce na pokład, przygotowujemy się.
Panie redaktorze, mówiąc o sobie, to nieco bardziej skromnie podeszłam do tego tematu. Nie mówiłam o sobie personalnie jako ministrze rodziny, pracy i polityki społecznej. Zaraz oczywiście na to pytanie panu redaktorowi odpowiem, ale jeszcze dwa słowa, jeżeli chodzi o tych szerszych nas. Mówię oczywiście o Europie i mówię oczywiście
o
Polsce.
Mam tego świadomość, ale teraz pytam się o ministerstwo, no, pani minister.
Dobrze, odpowiem na to pytanie, ale chodzi mi o to, żeby też nie pozostawiać w takim nastroju pesymizmu. Ta trudna sytuacja, w której się globalnie znajdujemy, powinna zmotywować i na szczęście, jak obserwujemy, motywuje państwa europejskie, liderów europejskich do silniejszej integracji i współpracy.
Przechodzimy do Andremu, tak zwanego, czyli co ma polityka społeczna do tej wojny?
Co ma polityka społeczna do wojny? Oczywiście bezpośrednio nic, nie jest to ani resort, ani obszar, w którym kształcimy żołnierzy, czy inwestujemy w obronność, ale oczywiście, że bezpieczeństwo to nie jest tylko bezpieczeństwo zewnętrzne, to nie jest tylko bezpieczeństwo militarne, a dobrostan i bezpieczeństwo socjalne także w tych trudnych czasach jest niezwykle ważne dla budowania odporności państwa.
Na chwilę zmienimy temat, pozwoli pani. Czy cieszy się pani z decyzji Izby Cywilnej Sądu Najwyższego pod przewodnictwem pierwszej sędzi Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej w sprawie uzgodnienia płci?
Co do treści decyzji, która zapadła, ja oczywiście nie mam wątpliwości, że jest nieludzkim prawem, czy nieludzką praktyką zmuszanie osób, które chcą uzgodnić się płeć do pozywania swoich rodziców. Ale wiem, do czego pan redaktor pije. No oczywiście mamy problem ze Sądem Najwyższym.
Mówisz inaczej, czy ta decyzja obowiązuje, czy nie obowiązuje?
Decyzje Sądu Najwyższego w składzie, który budzi wątpliwości, budzą wątpliwości niezależnie od tego, czy nam się podoba ich treść, czy się nie podoba ich treść.
Ale pytanie jest kluczowe. Dla bardzo wielu osób, jasne, które są w tej chwili w procedurze uzgodnienia płci, pytanie brzmi, czy będą musiały pozywać rodziców, czy nie będą musiały. Mówiąc inaczej, czy Zbigniew Ziobro załatwił im tę sprawę i Małgorzata Manowska, czy też Zbigniew Ziobro i Małgorzata Manowska załatwili, a rząd powie, nie, 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 będziecie dalej wzywać.
Niezależnie od tego, jakiej grupy dotyczyłyby jakie orzeczenia, to chciałabym bardzo, żebyśmy w pewnym momencie, bo jeszcze tam nie jesteśmy, ale dzięki też pracy Ministerstwa Sprawiedliwości, dzięki pracy tego rządu, mam nadzieję, że będziemy, żeby każdy mógł mieć pewność co do prawa, które obowiązuje i pewność
pytanie,
co do orzeczeń.
Osoby
ale to niestety żaden minister nie jest od tego,
czyli
żeby
inaczej,
dekretować.
Zbigniew Ziobro zrobił więcej niż wy wszyscy, a wy teraz mówicie, ale tak nie
więcej
będzie
bałaganu, panie redaktorze, bo gdyby nie działania Zbigniewa Ziobry, to nie byłoby grama wątpliwości, że
panie
decyzje, które podejmuje Sąd Najwyższy,
pytanie,
są wiążące.
Zapytanie, które on złożył i Sąd Najwyższy w takim składzie, jaki jest, podjął decyzję, dokładnie Izba Cywilna, a wy mówicie, nie rozumiem tej decyzji i sygnalizujecie, że
nie,
to nie będzie
to
załatwione.
Pan redaktor to mówi. Ja mówię, że co do treści tej decyzji jest to dla mnie oczywiste,
dobrze,
że osoby transpłciowe nie powinny musieć pozywać swoich rodziców i w sensie moralnym i w sensie społecznym. A chaos prawny, w który wprowadził nas Zbigniew Ziobro, powoduje, że może pan redaktor zadawać tego rodzaju pytania. I to jest grzech i wina Zbigniewa Ziobry, że doprowadził do tego, że komu mogą budzić się wątpliwości.
Co ma zrobić sędzia, do którego przychodzi osoba transpłciowa, chce uzgodnić płeć? Co ma zrobić? Kierować się tym wyrokiem, którego nie wiemy, czy jest, czy nie ma według państwa, czy też nie?
Ja, panie redaktorze, nie będę wdawać się w dywagacje prawne, bo uważam, że my możemy ten akurat problem dotyczący zasad uzgodnienia płci uporządkować niezależnie od
ale
tego bałaganu, który prowadzi nas Zbigniew Ziobro. I mam nadzieję, że w pewnym momencie będziemy mogli procedować projekt ustawy, który zresztą już
ale
kiedyś były tego rodzaju przykłady,
który
niegdyś
nie
zawetował Andrzej Duda, tak, żeby osoby transpłciowe, osoby, które potrzebują wsparcia w tej sytuacji ze strony państwa, nie napotykały przeszkody.
Kiedyś będzie jakiś projekt, a teraz nie ma tego wyroku i to jest jasny przekaz
kiedyś
do osób
też, kiedyś też będzie, panie redaktorze, porządek z praworządnością i z wymiarem sprawiedliwości w Polsce.
Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego gościa, ministra Agnieszki Dziemianowicz-Bąk. Całego wywiadu możecie posłuchać w internecie, mamy go na rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.